The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w dość chłodny listopadowy poranek, dlatego że temperatura w tej chwili 42 stopnie odczuwalna, zaledwie 32 stopnie, a więc czas zdecydowanie na szaliki, rękawiczki i cieplejsze odzienie. I tak utrzyma się już przez następne parę dni. Co nieco cieplejsza będzie niedziela, poniedziałek również, a potem powrót do takiej już jesiennej pogody. 8 listopada to oczywiście piątek, 313 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o 6:37, zajdzie o 16:51. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 13 minut. Dziś imieniny Seweryna i Klaudiusza. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Z małego poradnika życia. Wielka okazja zwykle jest ubrana w kombinezon, robocze buty i zużyte skórzane rękawice. Innymi słowy, wygląda jak ciężka praca.
Park, w którym znajdę cienie wśród z inną idziesz przez park, z inną idziesz przez park, z inną idziesz przez park, z inną idziesz przez
park. Stary przebój czerwonych gitar w nowej wersji. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3,86 groszy, złoto 1461 dolarów i 25 centów, ropa 61 dolarów i 13 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1253. Papież Innocenty IV ogłosił w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Rok 1656. Urodził się Edmund Halley. Angielski astronom obliczył odległość Ziemi od Słońca. Odkrył istnienie ruchów własnych gwiazd. Rok 1900. Urodziła się Margaret Mitchell, amerykańska pisarka, autorka słynnej powieści Przeminęło z wiatrem. Rok 1909. Urodziła się Katharine Hepburn, amerykańska aktorka, gwiazda Hollywood. Występowała m.in. ze Spencerem Tracy, grała m.in. w takich filmach jak Żebro Adama, Zgadnij kto przyjdzie na obiad. Zdobyła 4 Oscary. Rok 1923. W nieudanym puczu Adolfowi Hitlerowi nie udało się przejąć władzy w Bawarii. Wojsko opowiedziało się po stronie Republiki Weimarskiej. Przywódcy puczu Adolf Hitler i Erich Ludendorff trafili do aresztu. Rok 1928. Rada Miejska Warszawy podjęła uchwałę o przemianowaniu Placu Saskiego na plac imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Rok 1932. Franklin Delano Roosevelt wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Było to pierwsze od wielu lat zwycięstwo kandydata demokratów. Należy dodać, że funkcję sprawował przez 4 kadencje. Rok 1960. W wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zwyciężył demokrata John F. Fitzgerald Kennedy. Był najmłodszym prezydentem i pierwszym katolikiem w historii tego urzędu. Rok 1988, 41. prezydentem został George Bush, kandydat republikanów. Rok 1999. Mateusz Kusznierewicz jako pierwszy Polak został uhonorowany doroczną nagrodą żeglarza roku 1999 podczas gali ISAF w hotelu Hilton w Sydney. Nagrodę wręczył król Grecji Konstantyn, mistrz olimpijski z Rzymu. W roku 2000 zmarł Krzysztof Litwin, grafik, aktor i malarz, pierwszy kompozytor Piwnicy pod Baranami i autor muzyki do pierwszego piwnicznego hymnu Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Zagrał w 80 filmach. Rok 2008 zmarł Mieczysław Rakowski, polityk komunistyczny, ostatni premier komunistyczny w dziejach Polski.
Zapraszamy do reklamy.
Jak sprawa musi być wygrana, zadzwoń do najlepszej polskiej kancelarii w Filadelfii. Nazywam się Dominik Rostocki, jestem polskim prawnikiem specjalizującym się w sprawach powypadkowych, gdzie jak nie wygramy, nic nie płacisz. Nasza kancelaria bierze najpoważniejsze sprawy i wygrywamy. Jesteśmy kancelarią wyróżnioną w środowisku prawniczym i przez magazyn Super Lawyers jako schodząca gwiazda. Jeżeli potrzebujesz prawnika, który będzie walczył dla Ciebie, zadzwoń po bezpłatną konsultację 215-575-7624 lub na internecie rostocki.com.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
To, że prezydent Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia nowego rządu w przyszłym tygodniu, liczy Zjednoczona Prawica. Dziś przedstawiona zostanie struktura i skład przyszłej Rady Ministrów. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział zmiany w jej funkcjonowaniu.
W ramach zmian rządu oczywiście będzie zmienionych kilku ministrów, będzie kilku nowych ministrów, co za tym idzie, ale również będą zmiany o charakterze strukturalnym, czyli niektóre ministerstwa przejmą kompetencje innych ministerstw, zmienią się niektóre nazwy resortów, w związku z tym kilka zmian o charakterze strukturalnym również w rządzie zajdzie.
Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma zatwierdzić te zmiany, zbiera się za 2 godziny. Kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich wyłonią prawybory. Na razie jedyną kandydatką jest Małgorzata Kidawa-Błońska, ale chętni mogą zgłaszać się do 19 listopada. To ustalenia po zarządzie krajowym PO, który zarekomendował również Borysa Budkę na szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, a Małgorzatę Kidawę-Błońską na wicemarszałka Sejmu. Wcześniej przedstawiono kandydata opozycji na stanowisko marszałka Senatu. Został nim Tomasz Grodzki, który przedstawił swój pomysł na sprawowanie urzędu.
Chcę inspirować panie i panów senatorów do tego, abyśmy pokazali, że politykę w Polsce można uprawiać normalnie, przyzwoicie, w oparciu o merytoryczną debatę i mając z tyłu głowy jako główny wyznacznik dobro Polek i Polaków.
Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka Senatu, przypomnijmy, będzie Stanisław Karczewski. Ponad 200 polskich żołnierzy wyrusza na misję tymczasowych sił ONZ w Libanie. W Szczecinie uroczyście pożegnano wojskowych 12. Brygady Zmechanizowanej. Prezydent przypominał, że nasze wojsko wraca do tego kraju po 10 latach nieobecności. List od Andrzeja Dudy odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.
Będą państwo kontynuować kilkudziesięcioletnie tradycje służby polskich żołnierzy w błękitnych hełmach, dołączając swój wkład do wysiłku wspólnoty międzynarodowej na rzecz utrzymania pokoju i tworzenia warunków do bezpiecznego życia mieszkańców.
W ramach misji w Libanie polscy żołnierze będą ochraniać ludność cywilną, monitorować strefę rozgraniczenia i wspierać libański rząd w zakresie porządku i bezpieczeństwa. O symbolicznej godzinie 11.11 prawie 4 miliony uczniów zaśpiewało hymn Polski. Był to finał akcji Szkoła do Hymnu. W Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie do dzieci dołączył premier Mateusz Morawiecki.
Kochani uczniowie, baczność do hymnu.
Co się wtedy wydarzyło 11 listopada?
Polska odzyskała niepodległość. Wtedy odzyskaliśmy wolność. Śpiewaliśmy w klasie, uczyliśmy się słów, nuty wklejaliśmy takie na karteczkach do zeszytu.
Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli pomysłodawcy akcji, hymn Polski odśpiewano w 19 tysiącach szkół. Wojewoda łódzki polecił prezydent Łodzi natychmiastową ewakuację mieszkańców 6 kamienic, którym grozi zawalenie. Decyzja ma związek z ostatnimi katastrofami budowlanymi. O szczegółach reporter Radia Łódź Piotr Krzysztofiak.
Wiadomo już, że decyzja wojewody ma związek z posiedzeniem specjalnego sztabu kryzysowego poświęconemu kamienicom w Łodzi. On odbył się w tym tygodniu. Zbigniew Rau poprosił wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wykaz budynków, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi w Łodzi, a mówi o tym rzeczniczka wojewody Elżbieta Węgrzynowska.
Wojewódzki inspektor zebrał takie dane. Są to dane na 2018 rok. 82 budynki łódzkich kamienic, z czego 17 budowlanych, widnieje z adnotacją grozi zawaleniem.
Dziś swoje mieszkania opuszczą mieszkańcy 7 kolejnych kamienic. Australia. Strażacy i siły porządkowe gaszą ponad 100 pożarów buszu, które trawią wschodnią część kraju. 17 z nich uznano za niekontrolowane i niebezpieczne. Władze stwierdziły, że ta bezprecedensowa liczba pożarów zagraża najbardziej zaludnionemu stanowi Nowej Południowej Walii. Pożarom wysuszonych terenów wschodniej Australii sprzyjają wysokie temperatury, osiągające nawet 35 stopni Celsjusza oraz porywisty wiatr. Z żywiołem walczy teraz 1000 strażaków i 70 samolotów. Wody Polskie przygotowują się do demontażu rurociągu umieszczonego na moście pontonowym na Wiśle w Warszawie. Teraz ścieki są nim przepompowywane do oczyszczalni Czajka. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kończy naprawę uszkodzonych kolektorów, które przejmą te ścieki, mówi Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich.
Wiemy, że są próby ciśnieniowe szykowane pod koniec tego tygodnia i na początku przyszłego. Musi to być skorelowane ze zrzutem ścieków tym awaryjnym. Ostatecznie zakładamy, że 15 15-16, jeżeli oczywiście próby ciśnieniowe pójdą dobrze, opłynie już tym naprawionym rurociągiem do Czajki ściek.
Przedsiębiorstwo przyjmuje teraz oferty firm, które podejmą się rozbiórki rurociągu. Wody Polskie chcą 21 listopada podpisać umowę na demontaż. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo z wizytą w Niemczech w Berlinie spotka się dziś z kanclerz Angelą Merkel i z innymi przedstawicielami niemieckiego rządu. Na terenie ambasady Stanów Zjednoczonych odsłoni pomnik byłego amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana.
Przed południem Mike Pompeo będzie rozmawiał z szefową niemieckiej obrony Annegret Kramp-Karrenbauer, z którą omówi stosunki transatlantyckie, politykę bezpieczeństwa oraz niemieckie wydatki na obronność. Następnie amerykański sekretarz stanu wygłosi przemówienie w Fundacji Kerbera i odsłoni na terenie ambasady popiersie Ronalda Reagana. Władze Berlina, pomimo wieloletnich próśb, w dalszym ciągu odmawiają postawienia pomnika na terenie miasta. Po południu amerykański gość spotka się z Angelą Merkel. Media niemieckie twierdzą, że Pompeo skrytykuje Niemcy zarówno za zbyt niskie wydatki na obronność, jak i za forsowanie budowy gazociągu Nord Stream 2. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin.
Wiadomości prezentował Paweł Zieliński. Polacy jednymi z najszczęśliwszych. Belgowie, Holendrzy, Austriacy i Finowie są najszczęśliwsi w całej Unii Europejskiej. Ponad 3/4 badanych w tych krajach zdeklarowało zadowolenie z życia. Polska, gdzie za szczęśliwych uznaje się nieco mniej niż 70% społeczeństwa, jest pod tym względem na 8. miejscu w Unii Europejskiej. W badaniu respondenci byli proszeni o wskazanie, czy w ciągu ostatnich 4 tygodni byli szczęśliwi przez cały czas, przez większość czasu, czasami, od czasu do czasu, czy w ogóle nie byli szczęśliwi. W Belgii, Holandii, Austrii i Finlandii 76% ankietowanych odpowiedziało, że przez ostatnie 4 tygodnie przed badaniem, dane są z 2018 roku, czuło się szczęśliwe przez większość czasu. Kolejne bardzo szczęśliwe społeczeństwa to mieszkańcy Luksemburga 74%, Hiszpanii 72% i Danii 70%. Już za Duńczykami uplasowali się Polacy 69%, których wynik jest nieco lepszy niż Francuzów, Niemców czy Szwedów. Średnio w Unii Europejskiej za szczęśliwych przez większość czasu uważa się aż 62% ankietowanych. Najmniej szczęśliwi zdają się być Łotysze. Tylko 31% mieszkańców tego kraju pozytywnie odpowiedziało na to pytanie, czy przez większość czasu czuła się szczęśliwa. W Bułgarii odsetek ten wynosi 35%, na Chorwacji 42%, na Litwie 45%, w Grecji i Rumunii po 46%. Eurostat nie miał danych na ten temat z Irlandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Generalnie rzecz biorąc, Europejczycy czuli się bardziej szczęśliwi w zeszłym roku niż w stosownym, na przykład do porównania roku 2013. W skali 0 do 10, gdzie 0 oznaczało zupełne niezadowolenie z życia, a 10 zupełne zadowolenie, średnia w kolejnych udostępnionych badaniach przeprowadzonych w 2018 roku wyszła na poziomie 7,3. W 2013 było 7. Poprawiło się też zadowolenie z sytuacji finansowej od 6,0% w 2013 roku do 6,5% w 2018 oraz nieznacznie z relacji osobistych 7,8% do 7,9% na przestrzeni 5 lat. Najwyższe zadowolenie z życia deklarują badani w Finlandii 8,1%, Austrii 8% oraz Danii, Polski i Szwecji, gdzie na 10-punktowej skali satysfakcja wyniosła 7,8%. Zdecydowanie najmniej zadowoleni byli mieszkańcy Bułgarii 5,4%, w Chorwacji 6,3%, Grecja i Litwa oba po 6,4%. Z państw członkowskich, dla których dostępne były dane za 2018 rok, średnia satysfakcja życia wzrosła najbardziej od 2003 roku na Cyprze z 6,2% w 2013 do 7,1% w Bułgarii 0,6%, na Czechosłowacji, Estonii, w Polsce i Portugalii wszystkie plus 0,5%. Ciekawa jestem, jak na tej skali wyglądałyby Stany Zjednoczone, no ale niestety nie mamy takich danych. Martwica mózgu NATO, poruszenie po wywiadzie Macrona. Arogancki i zdumiewający, tak dyplomaci wojskowi w kwaterze głównej NATO skomentowali w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Płomecką wywiad prezydenta Francji dla tygodnika The Economist.
Francja nie jest szczególnie aktywnym sojusznikiem, ale ten wywiad na kilka tygodni przed jubileuszowym szczytem w 70. rocznicę powstania NATO wywołał poruszenie. Karkołomne tezy, zaskakujące komentarze dotyczące artykułu 5, po prostu głupie i aroganckie, powiedział mi jeden z natowskich dyplomatów. Inny dodał, że nawet jeśli pojawiają się wątpliwości w gronie sojuszników, to nie wypowiada się ich publicznie, ale wyraża podczas wspólnych spotkań za zamkniętymi drzwiami. I czasem podczas takich narad dochodzi do ostrych dyskusji, ale to pozostaje między sojusznikami, powiedział mi jeden z wojskowych. Z tezami francuskiego prezydenta nie zgodził się szef sojuszu Jens Stoltenberg, pytany o wywiad podczas wizyty w Berlinie, także kanclerz Niemiec czy amerykański sekretarz stanu. Jeden z natowskich dyplomatów skomentował krótko: jeśli zachodni politycy odrzucają tezy francuskiego prezydenta, a politycy w Rosji im przyklaskują, to mówi wszystko o tym wywiadzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Nie pozwalaj mi w pół oddechu wyjść, wykrzyknikiem straż, cofnij mnie spod drzwi, bo wybierz. Się porwać dam, byle komu dom, byle gdzie na złość. Klepie życie jak różaniec, jak paciorki bliźniacze dni. Smaku jak w opłatku mi brak. Butelki sączyć chcę abstrakcję, zrobić skok w namiętność na łeb. Dreszczy, dreszczy deszczu mi brak. Nie pozwalaj mi w pół oddechu wyjść, wykrzyknikiem straż, cofnij mnie spod drzwi. Biegnę w noc, bo się porwać dam, byle komu dom, byle gdzie na złość. Porwać dam, byle komu dom, byle gdzie. złość.
Zapraszamy do reklamy.
Michael Steinman to amerykański adwokat doskonale mówiący po polsku. Już od ponad 35 lat prowadzi sprawy wypadków samochodowych, wypadków pracy, czy też wypadków na terenie posesji prywatnych, czy użyteczności publicznej. Uzyskuje optymalne odszkodowania. Cieszy się nienaganną reputacją i pełnym zaufaniem dotychczasowych klientów. Od ponad 35 lat ma niezmieniony numer telefonu, czyli 215-564-1866 lub zostaw wiadomość wieczorem lub w weekendy pod numerem 215-322-0235. Adwokat Michael Steinman ma dwa biura, jedno w centrum miasta, a drugie w dzielnicy Northeast. Ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz się z nim spotkać nawet w Twoim domu. Zadzwoń pod numer 215-564-1866, a możesz być pewien najlepszych rezultatów. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
I jeszcze przypomnienie, drodzy Państwo, że dziś i jutro wielki bazar świąteczny parafii świętego Jana Kantego w dzielnicy Braisburg. Dziś od 6 do 9 wieczorem, jutro zaś od 4 po południu, jako że sobota, do godziny 9. Będą oczywiście odwiedziny świętego Mikołaja, można zrobić zakupy świąteczne dla przyjaciół i znajomych, mnóstwo gier i mnóstwo zabawy. A raz jeszcze parafia świętego Jana Kantego z dzielnicy Braisburg, mieszcząca się pod adresem 4535. Można wejść na stjohnkentishparish.org i tam dowiedzieć się wszystkiego o dzisiejszej i jutrzejszej fantastycznej zabawie. Natomiast Szkoła Języka Polskiego działająca przy parafii świętego Wojciecha zaprasza Panie na bingo. Wygraj wymarzoną torebkę jutro, 9 listopada, drzwi otwarte o godzinie 18. Bingo rozpoczyna się o 19. Przekąski i drinki we własnym zakresie. Dużo sposobów na wygranie pięknej markowej torebki. 10 gier w bingo, a nagrody za bilety wstępu. Poza tym kosze pełne niespodzianek. Na zakończenie specjalna runda bingo na wyjątkową możliwość wygrania fantastycznej torebki. Wstęp $30. Od osoby. Można zakupić je w szkole jeszcze jutro w sobotę bądź na stronie internetowej w cenie $32 na stronie eventbrite.com. Poszukać St. Adalbert's Polish School Designer Bag Bingo. Przy wejściu bilety $35. Zakup 8 biletów, czyli cały stół, otrzymasz w cenie obniżonej $220. Wstęp jest ograniczony tylko dla osób powyżej 21 roku życia. I ponownie wracamy do wiadomości. Policja z Wietnamu zidentyfikowała wszystkie ciała znalezione w ciężarówce. Wietnamska policja poinformowała wczoraj, że wszystkie ofiary znalezione w ciężarówce chłodni 23 października w Wielkiej Brytanii były obywatelami Wietnamu. Wszystkich 39 zmarłych ciała zostały zidentyfikowane, a ich rodziny powiadomione. Wietnamskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podało, że zmarli pochodzą z 6 prowincji Wietnamu. Brytyjska policja, która w tej sprawie ściśle współpracowała ze służbami wietnamskimi, oświadczyła, iż identyfikacja ofiar jest ważnym krokiem w całym dochodzeniu i umożliwia współpracę w celu wspierania rodzin ofiar. Do makabrycznego odkrycia doszło, przypomnijmy, w nocy z 22 na 23 października w parku przemysłowym Waterglade Industrial Park, około 30 km na wschód od Londynu. Ciała 31 mężczyzn i 8 kobiet znalazły się w kontenerze chłodni umieszczonych na przyczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej nocy z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki, która, jak się przypuszcza, przyjechała z Irlandii Północnej. Początkowo sądzono, że wszystkie ofiary to obywatele Chin. Tę wersję wstępnie potwierdziła policja i chińskie władze. Później jednak pojawiło się coraz więcej poszlak wskazujących, że przynajmniej część ofiar była Wietnamczykami. Władze brytyjskie na razie postawiły zarzuty dwóm osobom. 25-letniemu kierowcy ciężarówki, który został aresztowany tego samego dnia, kiedy odkryto ciała, oraz w piątek 23-letniemu mężczyźnie zatrzymanemu w Irlandii. Obaj pochodzą z Irlandii Północnej. Postawiono im zarzuty zabójstwa, uczestnictwa w przemycie ludzi oraz pomocy w nielegalnym przedostaniu się na terytorium Wielkiej Brytanii. A teraz zaproszenie do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Większość bezwzględna autorstwa Remigiusza Mroza, czyli druga część tak zwanej trylogii Political Fiction, a czyta Mariusz Bonaszewski.
Rozdział 6. Kolumna czarnych samochodów zatrzymała się przed szpitalem, tamując cały ruch wokół budynku. Wjechać na teren mogły jedynie karetki, a i one znalazły się pod czujnym okiem funkcjonariuszy BOR-u. Chorąży Kitlińska otworzyła drzwi najbardziej reprezentacyjnej limuzyny BMW serii 7 ze specjalnej linii High Security, a potem skinęła głową do prezydent. Sejda wyszła na zewnątrz. Ten cały cyrk naprawdę jest konieczny? Tak, odparła ruda funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu. I za każdym razem, kiedy mnie pani o to zapyta, odpowiedź będzie taka sama. Przynajmniej nie zaprzeczasz, że to w istocie cyrk. Jak zwał, tak zwał. Ważne, żeby była pani bezpieczna. Daria potoczyła wzrokiem po gmachu, przed którym stały. Przyjechałam do szpitala, burknęła. Jedyne, co może mi tu grozić, to kilka zarazków. Kitlińska podniosła dłoń i powiedziała coś do rękawa. Potem obydwie ruszyły w kierunku głównego wyjścia, obstawionego już przez innych funkcjonariuszy. Sejda czuła się, jakby znalazła się w punkcie pomocy humanitarnej MCK na przedmieściach jakiegoś syryjskiego miasta, a nie w jednej z największych europejskich stolic. Kitlińska zamilkła, całą uwagę skupiając na bacznym rozglądaniu się. To samo robili pozostali funkcjonariusze. A może spodziewamy się innych patogenów? Ciągnęła Daria. Jadu kiełbasianego? Kitlińska wciąż nie odpowiadała. Milczysz, a ja jestem sobie w stanie wyobrazić wyskakującego zza rogu pielęgniarza, który podstępnie chce uraczyć mnie surową krakowską. Pani prezydent, ewentualnie przeterminowaną konserwą. Chorąży musiała odebrać jakiś sygnał od jednego z borowców, bo zatrzymała Sejdę, a potem zerknęła za siebie. Odczekały moment, nim ruszyły korytarzem w kierunku windy. Zagrożenie jest realne, zastrzegła Kitlińska. Na nagraniu wspomniano bezpośrednio o pani. Co samo w sobie stanowi dowód na to, jak naciągane jest to ostrzeżenie. Słucham? Terroryści nie celują w pojedyncze osoby. Nie interesuje ich atak na tego czy innego polityka. Nie podchodzą do tego personalnie. To pani zdanie. Nie moje, ale ludzi orientujących się w temacie. Być może inna osoba poczułaby się urażona, ale Kitlińska zdawała się słuchać słów prezydent jedynie mimochodem. Wiedziała, że Sejda ceni ją bardziej niż kogokolwiek w Biurze Ochrony Rządu. Od kiedy Chorąży zaczęła ją ochraniać, Daria nie wyobrażała sobie, by ktokolwiek inny odpowiadał za jej bezpieczeństwo. Gdyby ISIS chciało uderzyć w konkretnego polityka, zapewniam cię, że wysłałoby samotnego wilka na jeden z wieców wyborczych. Niewiele trzeba, żeby... Wszystko zależy od tego, kto stoi obok tego polityka, odparła obojętnym służbowym tonem Kitlińska. Jeśli osoba, która jest gotowa chronić go własnym ciałem, sprawa się komplikuje. Nieznacznie, zaoponowała Sejda. Przy dobrze zaplanowanym ataku nie zareagujesz w porę. Chorąży mruknęła coś niezrozumiałego. A jednak do nich nie dochodzi, bo nie w tym rzecz. Weszły do windy w milczeniu. Nie zapytasz w takim razie w czym? Odezwała się Sejda. Za pozwoleniem pani prezydent nie. A mimo to powiem ci, odparła Daria, kiedy winda ruszyła w górę. Dżihadystom nie zależy na samych atakach. Nie liczy się dla nich, kto zginął. Choćby podpadł im któryś polityk, nie targną się na jego życie. Właściwie wbrew temu, co się mówi, nie ma dla nich znaczenia, ile osób zginie w danym zamachu. Samo w sobie stanowi to sprawę drugorzędną. Aha. Pierwszorzędną jest to, co się dzieje później, dodała Sejda. Zależy im na strachu. Na tym, by ludzie bali się wyjść na ulicę. By nie poszli na targ bożonarodzeniowy w Berlinie, by omijali z daleka nicejskie deptaki, by nie decydowali się na zakupy w sklepach przy Drottninggatan w Sztokholmie i nie przechadzali się barcelońską Ramblą. To jest ich sukces. Sam zamach to jedynie przyczynek. Jeśli by panią zaatakowali, to nie osiągnęliby pożądanego celu, przerwała jej Daria. Nikt przez to nie poczułby strachu przed przyjazdem do Warszawy, spacerowaniem po krakowskim przedmieściu itd. Efekt mógłby być wprost przeciwny. Gdybym zginęła w odpowiednio spektakularny sposób, ludzie mogliby wyjść na ulicę. Jak pani sobie życzy? I daj nam chwilę, odezwała się Sejda, widząc nadchodzącą Milenę. Pani prezydent? Siedzisz mi na głowie bez przerwy, od kiedy pojawił się ten filmik. I będę to robić przez kilka najbliższych dni. Tym bardziej pozwól mi porozmawiać z kimś w cztery oczy. Akurat z nią? Daria uniosła kąciki ust. Jeśli rzeczywiście mogłaby wybrać jedną osobę, z którą będzie mogła zamienić parę słów bez borowskiego nadzoru, z pewnością nie zdecydowałaby się na żonę Hauera. Jedyny terroryzm, z którym ta kobieta ma coś wspólnego, ma wymiar moralny, rzuciła Sejda. Ale ciebie chyba przesadnie nie martwi podkładanie ładunków pod ogólnie przyjęte normy i dobre zwyczaje. Kitlińska niechętnie się wycofała, a po chwili Milena i Daria stanęły naprzeciwko siebie. Jakby to żona Hauera, a nie on sam, uczestniczyła w politycznych bataliach. W pewnym sensie tak było. To Milena odpowiadała za jego rosnącą popularność w mediach społecznościowych, systematyczne wizyty w najważniejszych miejscach na hipsterskiej mapie stolicy, zdobywanie młodego elektoratu i pisanie przynajmniej części przemówień. To także ona była odpowiedzialna za wyciągnięcie z ukrycia Urszuli Garnickiej w końcówce prezydenckiej kampanii. Kochanka Krzyśka miała okazać się dla Sejdy gwoździem do trumny, ale wieka nie udało się przybić. Doceniamy pani obecność, odezwała się Milena. Patryk wie, że przyjechałam? Trudno byłoby to przegapić. Chyba każdy w szpitalu słyszał podjeżdżającą kawalkadę. To niestety niezależne ode mnie. Nie? Sejda zmarszczyła czoło. Cóż, mruknęła Milena. Skoro nie ma pani kontroli nad własną ochroną, trudno spodziewać się, że... Odłóżmy to na później. Co takiego? Rozmowy o rzeczach, które naprawdę mają znaczenie? Daria rozejrzała się, jakby gdzieś obok miał znajdować się dziennikarz rejestrujący każde ich słowo. Nie spodziewała się po Milenie, by interesowało ją cokolwiek, co wiązałoby się z dobrem publicznym. A takie uwagi rzucała wyłącznie, kiedy w pobliżu były kamery. Czy może o tym, że od miesiąca nie zrobiła pani nic, żeby zakończyć kryzys w kraju? Trzymamy rękę na pulsie, ale chyba go już nie wyczuwacie. Zapewniam cię, że... A tego trupa, którym jest rząd Chronowskiego, nawet już nie próbujecie reanimować, dodała Milena. Zamiast tego zabalsamowaliście go, posadziliście przed obywatelami i zdecydowaliście się pociągać za sznurki zza kulis. My? PD PiS-ORP, dwójka grabarzy tego kraju. Sejda znów powiodła wzrokiem na boki. Nagrywasz to, Milena? Żona Hauera prychnęła protekcjonalnie, a potem pokręciła głową, jakby zawiodła się na swojej rozmówczyni. Naprawdę nie ma pani zamiaru, choćby... Nie mam zamiaru się z tobą sprzeczać, ucięła Daria. Nie tutaj i nie teraz. Szkoda. Sejda zbliżyła się do niej. Rzeczywiście, może i szkoda, przyznała. Ponieważ innej okazji nie będzie. Wiesz dlaczego? Nie miała zamiaru dawać jej czasu na odpowiedź. Bo jesteś szkodliwa. Szkodliwa nie tylko dla wszystkich wokół, ale także dla kobiet. Dla obrazu naszego udziału w polityce, dla budowania naszej pozycji. Utrwalasz stare, konserwatywne schematy, działając na niekorzyść nas wszystkich. Żona Hauera otworzyła usta, ale się nie odezwała. Nie ma cię na pierwszym planie, pozostajesz w cieniu. Ciągnęła Daria, zbliżając się jeszcze trochę. Kątem oka dostrzegła, że Kitlińska poruszyła się niepewnie. Pociągasz za sznurki z tylnego siedzenia i wydaje ci się, że to powód do chwały, że masz się czym szczycić, że powiedzenie, iż za każdym odnoszącym sukcesy mężczyzną w polityce stoi jakaś kobieta, jest dla nas powodem do dumy. Nie jest. W takim razie jesteśmy innego zdania. To afront wobec nas wszystkich, dodała Sejda. Bo sugeruje, że musimy działać zakulisowo, że tam jest nasze miejsce, a to zupełnie nie tak. Powinnyśmy być na pierwszym planie. Prezydent odniosła wrażenie, że to jeden z niewielu momentów, kiedy Milena nie wiedziała, co powiedzieć. Być może rzeczywiście czerpała satysfakcję z tego, że udawało jej się w taki czy inny sposób pokierować mężem. Ale dla Sejdy takie układy stanowiły jedynie smutne potwierdzenie, że polska polityka nie jest gotowa na kobiety. A może tanęła jak rażona piorunem, widząc Hauera w łóżku. Wyglądał jak nie on. Był wychudzony, nie miał tradycyjnie ułożonej fryzury, a brak marynarki, koszuli i krawata wiązał się z wręcz upiornym wrażeniem. Patrzyła na widmowy obraz człowieka, którego znała. Dzień dobry, pani prezydent. Daria skinęła do niego głową. Trochę pani blada. Chyba nie widziałeś siebie. Potrzebowała trochę czasu, by przyzwyczaić się, że ludzie, z którymi dotychczas była na ty, zwracali się do niej tak formalnie. Ostatecznie jednak przestała przykładać do tego wagę. Miała też świadomość, że za jej plecami z pewnością określano ją ze znacznie większą swawolą. I być może kreatywnością. W kuluarach sejmowych Patryk Hauer częstokroć funkcjonował jako Rutger, co doprowadzało go do szewskiej pasji. Nie dawał tego po sobie poznać, by nie lać wody na młyn, ale stanowiło to jedną z wielu sejmowych tajemnic Poliszynela. Chcąc nie chcąc, miałem okazję na siebie zerknąć, odparł. Zanim Mil nałożyła filtry na instagramowe zdjęcie, rozważałem zakończenie kariery. Nie tyle politycznej, ile życiowej. To zrozumiałe. Dziękuję, mruknął. I doceniam wsparcie ze strony głowy państwa, szczególnie biorąc pod uwagę, jak długie włosy na swojej wyhodowałem przez ostatni miesiąc. Za czasów dynastii Merowingów mógłbyś być z siebie dumny. Tak pani sądzi? Królewska władza była wtedy oceniana na podstawie długości włosów. Dziedziczył ten, kto mógł pochwalić się najdłuższymi. Brzmi jak proszenie się o nieustanną walkę o tron. Żebyś wiedział, odparła Sejda, przesuwając dłonią po włosach. Nierzadko dochodziło do tego, że nieprzyjaciele golili władcom głowy, tym samym pozbawiając ich władzy. Szkoda, że dziś nie jest to takie proste. Daria skwitowała to uśmiechem, po czym poleciła Kitlińskiej poczekać na korytarzu. Stanęła przy łóżku i spojrzała na Patryka z góry. Nie była z nim w na tyle zażyłych relacjach, by przysiąść obok. Nie na miejscu wydawało się jej też przesunięcie sobie krzesła. Ostatecznie więc skrzyżowała ręce za plecami i pochyliła się lekko. Jak się czujesz? Parszywie. Mówisz tak tylko po to, żeby sprawić mi przyjemność? Tak, odparł automatycznie. Muszę jakoś okazać wdzięczność za to, że się pani tu pofatygowała. Dotychczas oboje odzywali się z wyraźnym luzem, jakby byli spotykającymi się po latach dobrymi znajomymi. Teraz jednak Sejda wyczuła nutę powagi. Ale nie mogę nie zapytać, dodał Hauer. Po co tak naprawdę ta wizyta? Uznałam, że powinnam się zjawić. Bo? Prawie zostałeś szefem rządu, Patryk. Wypada sprawdzić, jak się czujesz. Przypuszczała, że jeszcze tylko przez moment pozwoli jej stwarzać pozory, a potem zrobi wszystko, żeby przeszli do rzeczy. Hauer patrzył jednak na nią bez słowa. Spotkałam po drodze Milenę. Mam nadzieję, że nie było okazji do rozmowy. Była. I obie strony przeżyły? Winszuję. O ile dobrze się orientuję, kobiety niełatwo zapominają osobom ujawniającym, że ich faceci mają romans. A jednak przechodzili do rzeczy. Sarkazm to objaw bankructwa umysłu, Patryk. Nie sądzę, odparł pewnie. I właściwie zgadzają się ze mną naukowcy z Harvardu. Dowiedli, że to przejaw rozwiniętego intelektu prowadzący do znacznego wzrostu kreatywności. Z pewnością. Mówię poważnie. Według nich sarkastyczne podejście aktywuje te partie mózgu, które odpowiadają za myślenie abstrakcyjne. Świetnie, ale swoją drogą, co u pierwszego dżentelmena? Nadal utrzymuje kontakty z Urszulą? Rozmowa zaczęła schodzić na tor, na który Sejda bynajmniej nie miała ochoty. Spodziewała się, że konserwatywne wychowanie sprawi, że Hauer będzie stronił od osobistych przytyków, ale najwyraźniej szacunek do prezydentury kończył się tam, gdzie zaczynała się linia podziału politycznego. Milczenie jest w tym wypadku dobrą odpowiedzią, ocenił. Nie przyszłam tutaj, żeby milczeć, Patryk, ani żeby rozmawiać o bzdurach. Tak czy inaczej, powinna się pani rozejrzeć za nowym kandydatem na męża. Najwyraźniej nie miała wyboru. Musiała podjąć rękawice przynajmniej na moment. Ida westchnęła. Skończymy to? Tylko jeśli dowiem się, po co pani przyszła. Rozejrzała się za krzesłem. Teraz, kiedy oboje zrezygnowali z pozorów, zajęcie miejsca obok łóżka wydawało się rozsądnym posunięciem. Przyciągnęła krzesło, obróciła je oparciem w kierunku Hauera, a potem usiadła i skrzyżowała ręce. Chcę wiedzieć, co planujesz, oznajmiła. Na początek? Opanować technikę wizyt w toalecie. Posłuchaj, Patryk, znajdujemy się teraz w przededniu ważnego szczytu, a pani obawia się, że wyskoczę jak Filip z konopi, zdestabilizuję całą scenę polityczną, a potem wjadę z impetem na zamek w Malborku i skradnę cały show. Przerwał jej i nabrał głęboko tchu. Niech pani nie żartuje. Daria pochyliła lekko głowę. Nie obawiała się, że on sam narobi jej problemów, ale przez lata, które spędzili w parlamencie, dobrze go znała. Przypuszczała, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi po wybudzeniu, będzie wywarcie nacisku na Teresę Swobodę. Nacisku, by dokończyła to, co on zaczął. Sejda zaś nie mogła pozwolić sobie na to, by teraz UR dobrała się do Chronowskiego. Musiał pozostać na stanowisku jeszcze przez jiś czas, przynajmniej dopóki nie uporają się z zagrożeniem ataku. A więc? Upomniał się o uwagę Patryk. Co pani tu robi? Chciałam sprawdzić, jak się trzymasz. Naprawdę. Okej, odparł bez przekonania. Więc chodziło o to, by stwierdzić, czy pogrążam się w depresji i mam wszystko gdzieś. Czy może zamierzam kontynuować tam, gdzie przerwałem? Mniej więcej. Liczyła pani zapewne na pierwszą opcję. Nie odpowiedziała, uznając, że nawet gdyby było to pytanie, nie zasługiwałoby na odpowiedź. Tak czy inaczej, sprawdziła, co miała do sprawdzenia. Hauer nie miał zamiaru odpuszczać. Przeciwnie. Wszystko wskazywało na to, że odczuwa chorobliwą ambicję, by działać dalej. Martwiło ją to. Ale właściwie alternatywa byłaby bardziej niepokojąca. Liczyłam na coś pośrodku, powiedziała. Zaśmiał się pod nosem. Coś nie tak? Nie, nie. Właściwie to do pani pasuje. Oddaję światopogląd całego PDP-u. Puściła tę uwagę mimo uszu. Dowiedziała się wszystkiego, czego chciała. Czas się stąd wynosić. Choć cały PDP to obecnie chyba oksymoron. Być może. Podniosła się i obróciła krzesło z powrotem w stronę łóżka. Pozycja Chronowskiego wisi na włosku, dodał Patryk. A ja wciąż nie rozumiem, dlaczego pani stoi po jego stronie? Nie stoję po niczyjej. Ach tak. Jest pani przecież prezydentem wszystkich Polaków, także tych, którzy okazują się skorumpowanymi szefami rządu. Zmierzasz do czegoś? Do tego, że niedługo nawet pani przychylność mu nie pomoże. Nabrała tchu i wyprostowała się. Dlaczego sądziła, że ta rozmowa mogłaby przebiegać w jakikolwiek inny sposób? Musiało skończyć się na politycznych groźbach, mniej lub bardziej zawoalowanych. Zbierają się nad nim chmury, pani prezydent. Nie od dziś. Nie, ale dziś może z nich lunąć. W jego głosie było coś dziwnego. Brakowało zwyczajowej satysfakcji, która powinna towarzyszyć takim zaczepkom. Sejda postanowiła, że zanim opuści szpital, dowie się chociaż oględnie, co planują Hauer i Uer. Ale jak to osiągnąć? Uznała, że najlepiej będzie odwołać się do jego próżności. Pozwolić mu sądzić, że z jej punktu widzenia wszystko zależy wyłącznie od niego. Patryk, daj nam czas do końca szczytu, odezwała się. Potem usiądziemy wszyscy do stołu i... Źle mnie pani zrozumiała. Tak? Polityczne groźby mają raczej jasny wydźwięk. To nie groźby, tylko ostrzeżenie. To synonimy. Nie w tym wypadku. Bo ostrzegam panią nie przed sobą, ale przed tym, co planuje premier Swoboda. Sejda ściągnęła brwi i wzięła się pod boki. Ostatnim, czego się spodziewała, były przecieki na temat planów kierownictwa UR. Mamy wspólny problem, oznajmił Patryk. Jeśli ma pani trochę czasu, właściwie śpieszę się. W takim razie ujmę to tak. Jeśli nic nie zrobimy, w najbliższych dniach ja bezpowrotnie stracę szansę na fotel premiera, a pani pożegna się z całym swoim zapleczem w parlamencie. Daria przez moment się namyślała. Ale możemy coś z tym zrobić. My? Spytała. Proponujesz koalicję UR z PDP-em? Nie. Odparła potem na jego twarzy pojawił się uśmiech. Proponuję, żebyśmy działali razem. Ja i pani. Przynajmniej przez jakiś czas. Sejda zawahała się. W pierwszej chwili zabrzmiało to jak żart. Już moment później zdawało się jednak całkiem poważną propozycją. A w dodatku kuszącą. Ty i ja? Odezwała się Daria. Razem możemy osiągnąć całkiem sporo. Sejda podciągnęła rękaw żakietu i zerknęła na zegarek. Była umówiona z Chmalem, miał zdać jej raport. Przy tak postawionej sprawie mogła pozwolić sobie jednak na małe spóźnienie.
I na zakończenie dzisiejszej audycji wiadomości z trochę lżejszego formatu. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II oficjalnie zrezygnowała z noszenia prawdziwych futer i zastąpi je sztucznymi, napisał amerykański portal MarketWatch, powołując się na komunikaty z pałacu Buckingham oraz doniesienia brytyjskich mediów. Od tej pory wszystkie rodzaje ubrań z puchatymi elementami projektowane dla monarchini, w tym płaszcze, kapelusze i stroje przewidziane na tradycyjne uroczystości będą szyte wyłącznie z materiałów imitujących zwierzęce skóry. Królowa Brytyjczyków ujęła się pod silną międzynarodową presję organizacji broniących praw zwierząt, które uważają ubrania z futer za przejaw okrucieństwa wobec zwierząt. Ich presji ulegają też niektórzy politycy, jak Państwo wiecie, w Stanach. Krótki spacer może dać gospodarce 100 miliardów dolarów. 15 minut spaceru lub przebiegnięcie około kilometra dziennie może przynieść korzyści nie tylko dla zdrowia, ale także dla globalnej gospodarki, napisał The Independent. Z badania grupy ubezpieczeniowej Vitality i tzw. think tanku Around Europe wynika, że wystarczy tak niewielka aktywność fizyczna, żeby przedłużyć oczekiwaną dalszą długość życia i zwiększyć produktywność. To pośrednio może dzięki zmniejszeniu poziomu śmiertelności, wydłużeniu wieku emerytalnego przekłada się na korzyści gospodarcze. To jest wzrost PKB w skali globalnej 100 miliardów dolarów. 150 minut wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności lub 75 minut intensywnych ćwiczeń tygodniowo. Tyle zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. I teraz musimy sobie odpowiedzieć, drodzy Państwo, czy zaiste te rzeczy są nam bliskie, czy też omijamy je dużym łukiem. A utwór, a raczej interpretacja Krzesimira Dębskiego, starego utworu Na zielonej Ukrainie, pochodzi oczywiście z filmu. I to ostatnia pozycja dzisiejszego programu. Na spotkanie jutrzejsze zaprasza Michael Blicharz, a ja z Państwem spotkam się ponownie w niedzielę o godzinie 12:30. Życzę miłego weekendu.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.